Jak się podoba wam? Jak się wam podoba nasz nowy dywan? To jest taki specjalny dywan, który można przenosić na butach z miejsca w miejsce. Wczoraj mieliśmy tutaj ślub Michała i Krystyny. Piękna uroczystość. Ale powiem wam, może nie uwierzycie, dla pewnych młodych ludzi nie najważniejsze było to, kto się żenił z kim i z jakim skutkiem, ale jakim samochodem przyjechali. Oczywiście ten samochód wczoraj nie przyćmił wspaniałości państwa młodych. Byli jeszcze wspanialsi, ale był to niezły kawałek urządzenia, ustrojstwa. Wczorajszy ślub był tłumaczony na język rosyjski też, także dowiedzieliśmy się, że urządzenie to jest ustrojstwo, a małżeństwo to jest brak. Brak. Tak. Silnik 5 litrów, 200 kilkadziesiąt koni, w kilka sekund do setki i jeszcze hybryda. Czyli silnik elektryczny włączające się przy powolnej jeździe 20 na godzinę do 40. Tak się dowiedziałem. Ale możesz wcisnąć gaz i w kilkanaście sekund mieć 240 na liczniku. Oczywiście w Niemczech, nie u nas. Niezłe ustrojstwo, ale nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o samochodach. To tylko ilustracja, która przyda nam się podczas dzisiejszego naszego zgłębiania Bożego Słowa. Dzisiaj przerywamy na pewien czas poznawanie Ewangelii Jana, którą zajmowaliśmy się do tej pory, by zająć się inną księgą, księgą Joela ze Starego Testamentu, ponieważ z obserwacji oraz rozmów z niektórymi z was wynika, że to są potrzeby i właśnie ich rozwiązanie znajduje się w księdze Joela, więc pewnie z tego powodu Duch Święty gdzieś natchnął, żeby wybrać właśnie tą księgę w tej chwili. Będziemy mieli okazję poznać przeżycia ludzi z tamtego czasu, tamtego miejsca. To byli Izraelici, ufający Bogu bardziej niż inni, niż otaczające narody. Tychże ufających Bogu ludzi spotkały pewne okoliczności, dosyć przykre, ale przez to Bóg pokazał im i też pokazuje nam pewne niezwykłe zasady, niezwykły sposób myślenia, coś bardzo ważnego dla nas. Ludzie, o których czytamy w księdze Joela, znaleźli się w pewnej sytuacji, coś na nich spadło. Popatrzmy, pierwszy rozdział tej księgi, wers 4. Co pozostało po Gazam, zjadła szarańcza, a co pozostało po szarańczy, zjadł jelek, a co pozostało po jelek, zjadł hasil. Co spotkało tamtych ludzi? Coś na nich spadło, a konkretnie szarańcza, i to kilka, jak widzimy tutaj, gatunków czy rodzajów szkodników, które zniszczyły ich plony. To, na co liczyli, jakieś materialne powodzenie, coś, co miało być źródłem utrzymania albo spełnienia marzeń, nie udało się. Miał być plon, nie było nic. To tak jakby dzisiaj człowiek miał pewne marzenia, zamiary, coś stworzyć, żeby coś się udało, popracuje, zarobi, zbuduje, stworzy firmę, małżeństwo, rodzinę, zrobi jakąś karierę. Ale się tak podziało, że zamierzenia, mówiąc obrazowo, zostały zjedzone przez szkodnika. Zmieniła się sytuacja, koniunktura, przepisy, oprocentowania i marzenia zostały zjedzone przez szkodnika. Taki dzisiejszy odpowiednik. Może wtedy nie było stóp oprocentowania w tamtych czasach. Okej, mało tego. Czytamy dalej, wers 5. Ocknijcie się pijani, a płaczcie. Narzekajcie wszyscy, co pijecie wino. Narzekajcie na młode wino, które odjęto od ust waszych. Tak się podziało, że to, co dotychczas cieszyło, wprawiało w przyjemny nastrój, rozweselało, czyniło życie ciekawszym, czy pobudzało. W tym przypadku, czy w tamtym przypadku tamtych ludzi było to wino, jakieś młode wino, zabrakło. To tak jakby dzisiaj, co byście wstawili? Czego zabrakło? Kablówka wysiadła, czy satelitka? Nie było czego oglądać. Nie wiadomo, co się dalej stało. W M jak miłość, pierwsza miłość, czy pustynna miłość. Nie wiemy, co się tam dzieje z tymi ludźmi. Martwimy się o nich. Albo co jeszcze odcięte? Co mógł być odcięty dostęp do czego? Do biblioteki, tak? Muzeów, książek. Pięknie. Tak, tak. Nie ma rozweselaczy, nie ma. Podobno, że jak internet jest odcięty, to co robi młodzież? Kładzie głowę na poduszkę. Życie, przerwa w życiu. Okej, mało tego. Co jeszcze się wydarzyło? Wers 6. Nadciągnął bowiem naród przeciwko mojemu krajowi, mocny i niezliczony, zęby jego jak zęby lwa, a zęby trzonowe jak lwica, winnicę moją uczynił pustkowiem. Coś jeszcze się stało. Obcy naród najechał. To tak jakby dzisiaj, co? Wojna, terroryzm, robi się niebezpiecznie. I w miejscu, gdzie było coś, co cieszyło, co nam się podobało, dzisiaj jest pusto, jakaś ruina. Coś jeszcze się zdarzyło. Patrzmy na wers 9. Zniknęły ofiary, pokarmowa i płynna z domu pańskiego. Okryjcie się żałobą, kapłani, słudzy pańscy. Ofiary pokarmowa i płynna to były ofiary dodatkowe, dobrowolne, składane jako wyraz wdzięczności Bogu za powodzenie materialne. Sposób na wyrażenie wdzięczności Bogu. Tym ofiarom towarzyszył oczywiście zawsze entuzjazm. Wszyscy się cieszyli. A teraz nie było powodu. To tak jakby dzisiaj w naszej wspólnocie mieć w punkcie programu świętowanie z okazji na przykład kolejnych postępów w budowie naszego ośrodka, ale nie było żadnych postępów, więc co tu świętować? Oczywiście my mamy co świętować, bo powstał na przykład główny plac naszego ośrodka, na razie goły, bez żadnego bruku, ale i tak już cieszy, prawda? Powstał ogromnym wysiłkiem wolontariuszy. Co tu się nie działo? Trzecia wojna światowa prawie. Ale zdążyliśmy tak. Piątek, jak się ściemniło, plac był gotowy na sobotni ślub. Więc można na ten plac wjeżdżać. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą bramę, to tylko zjeżdżamy, tak, bo tam jeszcze nie wszystko jest gotowe, a wyjeżdżamy tą drugą. Tak, taki ruch jednokierunkowy, zgodnie ze wskazówkami zegara. Rozumiem, że wszystkie zegarki chodzą w tą samą stronę, gorzej z tymi tam cyfrowymi, ale to się zapytacie. Ale czasami nie ma co świętować, Gdy syn marnotrawny poszedł w świat, to co robił jego ojciec? Czy świętował? Nie, siedział i wypatrywał, kiedy syn wróci. Dopiero jak wrócił, to wyprawił wielką ucztę, świętowanie. Czasami tak się dzieje, że nie ma co świętować w czasie, w którym zwykle bywało. Tak się działo wśród tamtych ludzi. Co jeszcze się wydarzyło? Wers 11. Bardzo poruszające słowa. Zawstydźcie się, rolnicy, narzekajcie uprawiający winnice z powodu pszenicy i jęczmienia, bo znikło żniwo polne. Rolnicy. Syn pyta ojca, tatusiu, kim jesteś? Jestem rolnikiem. Syn na to, to gdzie są, tato, twoje plony? Jestem rolnikiem, a nie ma plonów. Bardzo przykre. Te zdarzenia, o których czytaliśmy ze starotestamentowej księgi Joela, mogą być nasze przeżycia, sytuacje, w których doświadczaliśmy, a może teraz doświadczamy. Jaki był główny, generalny skutek tych doświadczeń? Co się stało, gdy znikło to powodzenie? Popatrzmy na wers 12. Uschła winna latorośl i zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa i jabłoń. Wszystkie drzewa polne uschły i zniknęła radość spośród synów ludzkich. Gdy zniknęło powodzenie, zniknęła radość. Co więc było dla tamtych ludzi źródłem radości? Ten materialny świat, tak? Dobrze prosperujący, dobrze poukładany, dobre jedzenie, spichlerze, stodoły pełne, dobre wino w piwniczkach, piękne domy i wszystko inne, co się składa na dobrobyt. Oczywiście też spokój, bez żadnych zagrożeń. Wszystko dobrze poukładane. Część ludzi lubi dobrze poukładane, ale dla niektórych to nie jest ten największy ideał, największa wartość. Potrzebują czegoś więcej, tak zwane niespokojne dusze potrzebują emocji, adrenaliny i dla nich brak adrenaliny to będzie powodem do smutku, tak? Jak brak młodego wina, tam w przypadku tamtych ludzi, które zostało odjęte, jak czytaliśmy, od ich ust. To wszystko były, czy są naturalne źródła radości w naszym życiu i czasami te źródła są nam odebrane. Powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego ktoś ufa Bogu, a doświadcza czegoś takiego? Czytajmy dalej, wers 15. Ach, biada, co za dzień, bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego. Klęska przyszła skąd? Kto ją dopuścił? Od Wszechmogącego, od Boga. To Bóg dopuścił, aby to wszystko się stało. Ten dzień Pański to nie koniec świata, lecz czas spustoszenia dopuszczony przez Boga. Pierwsza część Biblii, Stary Testament, z której pochodzi Księga Joela, jest wspaniałą ilustracją duchowych prawd. Te duchowe prawdy zostały spisane jako definicje gdzieś tam w Nowym Testamencie, ale w Starym, który jest całkowicie kompatybilny, jest to jedna bezbłędna całość, są ilustracje. Ilustracje, które też możemy później porównywać z naszym życiem. Tego, co się dzieje w tej najważniejszej relacji w naszym życiu właśnie z Bogiem, na linii my i Bóg. I tutaj w tym fragmencie Bożego Słowa chodzi o jedną wartość, o jedną postawę, którą już chyba wyłapaliśmy, tak? którą jest radość. Chodzi tutaj o radość w naszym życiu, o to, jak, w jakim stopniu nasze życie wypełnione jest radością. Istnieją naturalne źródła radości, dane przez Boga wraz z tym pięknym światem. On go stworzył po to, żebyśmy żyli nie w jakiejś czarnej dziurze, ale jest to piękny świat, przepiękny. Ten świat podtrzymuje naszą psychikę. Poznawanie tego świata lub kształtowanie go stanowi treść życia. I to, co tworzymy tutaj na ziemi lub oglądamy, nas autentycznie cieszy. Jest to kompatybilne z tym Bożym zamiarem. Po to ten świat tak wspaniale stworzył. Gdy w piątek wieczorem zakończyliśmy ten, nazwijmy to, goły etap placu przed naszym ośrodkiem, chociaż chodziłem już prawie na czworakach z wysiłku, jak wielu innych, to przeszył mnie dreszcz radości. Miałem tak zwane odejście artystyczne. Wiecie, co to jest odejście artystyczne? Jak artysta stworzy obraz, potem odchodzi 5 kroków do tyłu, to jest takie odejście artystyczne i przeżywa no, wielkie spełnienie. Naturalne źródła radości, które Bóg nam dał, to, że jedzenie jest dobre. Bóg nas nie karmi swojego stworzenia przez rurkę jakimiś tabletkami, ale jest smaczne jedzenie. Grono bliskich, przyjaciół, tak, to też jest źródło radości. To, że możemy z nimi przebywać. Możemy miło spędzać z nimi czas. I cała reszta cieszącego nas świata na końcu łącznie z kosmetykami. Lubicie dobre kosmetyki? To też jest źródło radości. Spróbujcie je odstawić na tydzień. No, jak, ile radości będzie w was czy w otoczeniu. Bóg stworzył ten świat pięknie, wspaniale, by nas cieszył, ale jest pewna niezwykła prawda. Istnieje jeszcze inne źródło radości, które jest bez porównania większym i wspanialszym niż ten wspaniały świat. Jest, trzeba powiedzieć, pełnią radości. Co jest tym doskonałym źródłem? Przechodzimy teraz do Nowego Testamentu, który jest zbiorem zasad. List do Galatów 5. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój. Jakie źródło? Radość jako owoc ducha od Boga. Radość z zupełnie innego źródła niż to naturalne. Zobaczmy, jak opisał to Paweł, apostoł, w innym miejscu, list do Filipian 3. W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym. Radość w Panu, czyli radość z więzi, z mojej osobistej więzi z Chrystusem, jest czymś tak wspaniałym, że dla Pawła apostoła on mógłby bez końca o tym pisać. Tak? Mówi, pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym. To znaczy, nie chciałbym, żeby was to ominęło. Radość z faktu, że mam osobistą więź z Chrystusem i że nie ma między nami żadnej przeszkody. Przebywanie z pewnymi osobami szczególnie nas cieszy. Dzisiaj dzwoniłem do pewnego kolegi gdzieś tam w innej części i mówię do niego, fajnie, że się tam niedługo spotkamy, bo no, jak się spotykamy, to się zawsze strasznie cieszę. Ale tutaj przebywam w towarzystwie największej osoby we wszechświecie, samym Bogiem. Zobaczmy, jak to doświadczenie zostało opisane w jeszcze innym miejscu Biblii, w psalmie 73. Autor psalmu wyznaje, czy jest to jego modlitwa, gdy jestem z Tobą, Boże, nie cieszy mnie ziemia, Ziemia jest wspaniałym miejscem, naturalnym źródłem radości, ale istnieje radość bez porównania większa, przy której ta naturalna radość całkowicie blednie, radość z mojej osobistej przyjaźni, więzi z Chrystusem. To tak, jakbym jechał Meleksem, czyli takim elektrycznym samochodzikiem, pojeździkiem, wyjedź nim na ulicę, no jedzie, tak? Jedzie. Ale gdybyś wsiadł czy wsiadła do tego samochodu, którym wczoraj państwo młodzi jechali i wcisnął gaz, to włączyłaby się pełna moc i byłaby niesamowita frajda. Też słyszałem, że państwo młodzi poprosili kierowcę, żeby na drodze do Wisły, na tej czteropasmówce, żeby tam mocno przyspieszył do pewnej prędkości, o której nie powiem, bo jesteśmy w eterze, ale możecie osobiście zapytać. Taka jest różnica między naturalną radością z tego świata, a radością bycia z Chrystusem, jak między Meleksem a czymś takim, takim ustrojstwem właśnie. Dlaczego więc Bóg czasami dopuszcza zniszczenie naturalnych źródeł radości w życiu chrześcijanina? Dlaczego dopuszcza czarną dziurę, że nagle właśnie w tym celu, abyśmy nauczyli się czerpać radość z więzi z Nim. Aby nasze dobre samopoczucie już nie było zależne od tego, że wszystko się układa, Bóg pragnie dać swoim dzieciom, tym, którzy Jemu zaufali, posmakować czegoś lepszego, doskonałego. I On chce być dla nas źródłem radości. Chce uczynić nas dorosłymi w sensie duchowym, równa się niezależnymi od zewnętrznych okoliczności. Byśmy mieli radość pełną w każdej chwili. Różne trudne chwile są przed nami, trzeba będzie przez nie przejść. Chwile, z których człowiek naturalnie nie jest zadowolony. Ludzie mówią na przykład, Bogu starość się nie udała. Albo dlaczego ta choroba spotkała akurat mnie? I jest wielki smutek, ale Bóg ma plan. Skoro zaufaliśmy Mu, chce nauczyć nas, chce uczynić z nas ludzi całkowicie niezależnych od okoliczności, jeśli chodzi o radość. Oczywiście nie chodzi o emocje, bo one zawsze gdzieś trochę odzwierciedlają otoczenie, ale gdzieś tam w głębi serca. I to jest niezwykle piękny widok, widzieć kogoś, kto przechodzi trudne chwile, ale emanuje radością. Jak tu nie opowiedzieć znowu o pewnej kobiecie, arystokratce, o której już mówiłem 1000 razy, ale jeszcze może są ci, którzy nie słyszeli. Była właścicielką wielotysięcznych stad bydła. Na swej drodze spotkała Chrystusa, zaufała Mu tutaj w naszej wschodniej szerokości geograficznej. A później tak się stało, że na skutek rewolucji straciła wszystko i została jej tylko jedna krowa. Na pytanie, czy nie szkoda jej 1000 krów, odpowiadała zawsze: nie jestem w stanie wypić mleka więcej jak z jednej krowy. I uśmiechała się od ucha do ucha. Radość niezależna od okoliczności, taka sama w czarnej dziurze, jak i w czasach powodzenia. Jest to piękny widok, przepiękny. Gdy widzimy, wiemy o kimś, że przechodzi trudne chwile, że coś stracił, a jednocześnie gdzieś tam przebija, tak? Ta radość z więzi z Chrystusem, czy też spokój. Jak się do tego dochodzi? Kiedy następuje w nas przełom, kiedy podejmujemy naszą tą najważniejszą decyzję w życiu kierunkową, zaproszenia Chrystusa do nas, do naszego serca, kiedy podejmujemy decyzję zaufania, oddając Mu całe swoje życie, są nadal w nas naturalne źródła radości. Tak? Nie stajemy się w tym dniu nagle kimś, który zachowuje się zupełnie inaczej. Ktoś z natury jest pogodny, radosny, dobrze wychowany. Czerpiemy radość z zewnętrznych rzeczy, tak jak do tej pory. Ale w pewnym momencie Bóg dopuszcza, że naturalne źródła wysychają. I to jest, można powiedzieć, prawidło. Tak? Bóg naprawdę chce nas tego nauczyć. A jednocześnie jest to okres, w którym nie ma jeszcze radości od Boga, bo człowiek nie nauczył się jeszcze jej czerpać, więc chrześcijanin, ten, który zaufał Bogu, może mieć taki, no i ma taki czas sporego smutku. Może czasami nawet czuć się bardziej nieszczęśliwy niż przed nawróceniem do Chrystusa. Pojawia się napięcie, może walka wewnętrzna. O to, by odzyskać te naturalne źródła radości. Człowiek zaczyna walczyć, co jeszcze mogę zrobić, żeby uratować sytuację i te naturalne źródła, żeby jeszcze wróciły. Tak? Jeżeli tym niepowodzeniem była utrata jakiejś tam ukochanej osoby, no to a może ona wróci, tak? Może jeszcze coś zrobię. Jeżeli to są jakieś sprawy materialne, no co tu jeszcze wymyślić, żeby... Ale warto sobie wtedy uświadomić, zrozumieć, że jest to lekcja od Boga, najprawdopodobniej. I wtedy jest potrzebna decyzja. Dobrze, Boże, rozumiem, wiem, o co chodzi. Chcesz mnie nauczyć czerpania radości z więzi z Tobą? A więc dobrze, daj mi tej Twojej radości niezależnej od wszelkich okoliczności. Bogu o to chodzi, a więc na pewno nas nie zawiedzie. Tak? On pozwoli nam doświadczyć właśnie tej radości z więzi z Nim, że w tej czarnej dziurze przeżyjemy jednak radość. Ale trzeba też powiedzieć, że są pewne warunki do spełnienia z naszej strony. Bóg to zrobił, by tej radości doświadczać. I pierwszy warunek, zobaczmy słowa z pierwszego listu do Koryntian 2. Człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zmysłowy to ktoś, kto nie oddał jeszcze całego swojego serca Bogu, nie zaprosił Chrystusa do swojego życia, jest to jeszcze przed nim. I osobista więź z Bogiem, czy przyjaźń z Nim, nie wydaje mu się specjalnie ekscytująca, jest jakąś abstrakcją. I oczywiście w tej sytuacji nie można jeszcze doświadczyć tej radości od Ducha Świętego, bo Chrystus jest gdzieś poza, nie ma jeszcze źródła i od tego trzeba zacząć, tak? Czy ja już na pewno zaprosiłam Chrystusa na pierwsze miejsce w swoim życiu? Czy był taki moment i czy to było szczere? I dopiero kiedy człowiek usłyszy pukanie Chrystusa do serca, otworzy drzwi, Chrystus wejdzie, wtedy jest to możliwe. To jest podstawowy warunek, by doświadczyć radości z więzi z Chrystusem. Inaczej można przeżyć to tylko intelektualnie, ale jako jakąś wiedzę. Chrystus mówi, zobaczmy, Apokalipsie Jana, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Gdy człowiek sobie to uświadomi, że Chrystus puka do jego serca, otworzy, powie Chrystusie, wejdź, masz całe moje życie, ufam Tobie, To jest podstawowy warunek. To jest baza. Ale jest jeszcze jeden warunek, następny można powiedzieć, już po tym, jak Chrystus zamieszka w naszych sercach. Patrzmy na słowa z 1 Koryntian 3. Paweł apostoł pisze do pewnych chrześcijan, a ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie, jeśli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda i tak dalej. Chociaż ktoś stał się chrześcijaninem przez zaproszenie Chrystusa do swojego życia, jest tu zresztą nazwany bratem, jednak nie doświadcza mocy Boga w swoim charakterze, jest zawistny, skłonny do konfliktów. Jest nazwany tutaj cielesnym chrześcijaninem, a więc równa się cielesny, czyli opierający się na ciele, na swoich własnych możliwościach, na siłach swojego ciała, a nie na mocy Ducha Świętego. I to też jest przeszkoda. Duch Święty nie może w nim działać. Tą przeszkodą jest własne ego na tronie życia, opieranie się na sobie, chociaż Chrystus jest obecny, Duch Święty jest w takim chrześcijaninie, ale jest przeszkoda, żeby działał, jest blokada. I potrzebne jest wyznanie Bogu tego stanu, powiedzenie Chrystusowi, zapraszam Cię znowu na pierwsze miejsce. Trzeba znaleźć jakieś spokojne miejsce, porozmawiać o tym z Bogiem, wyznać Mu swój stan i powiedzieć Chrystusowi, że znowu jest najważniejszy. Jeżeli zrobimy to autentycznie, szczerze, spełnimy te dwa warunki, co stanie się możliwe? Zobaczmy na słowa z tego samego miejsca w Biblii, 1 Koryntian 2. Czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Takie rzeczy stają się możliwe tu i teraz w życiu chrześcijanina. Między innymi właśnie ta pełna radość, nieporównywalna z czymkolwiek. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, taka radość, jakiej nic z tego, co można zobaczyć, nam nie da, albo co usłyszeć. Najpiękniejsza muzyka, radość przekraczająca zupełnie te wszystkie rzeczy, płynąca z osobistej więzi z Bogiem, radość od Ducha Świętego. Chcąc nas tego nauczyć, czerpania radości z więzi z Chrystusem, Bóg potrzebuje zabrać na pewien czas naturalne źródła radości, abyśmy nauczyli się czerpać radość od Niego. Jak się tej lekcji nauczymy? Nie ma przeszkód, by naturalne też źródła powróciły, ale wtedy już będziemy patrzyli na nie w zupełnie inny sposób, trochę inaczej, trochę z przymrużeniem oka. Będą nas cieszyć, wiadomo, dobre jedzenie, piękne widoki i kosmetyki i tysiąc innych rzeczy, ale podstawa naszej radości będzie zupełnie inna. Będziemy patrzyli na tamte źródła właśnie tak z przymrużeniem oka, wiedząc, że nasza radość jest z więzi z Chrystusem i jest nieporównywalna, jest radością doskonałą. Jak silnik 240 koni, 5-litrowy, rozpędzający się do setki w kilka sekund, w porównaniu z Meleksem. Także zapytajcie Państwa młodych, do jakiej prędkości poprosili kierowcę, żeby się rozpędził. W tajemnicy oczywiście dowiedzcie się, kto był tym kierowcą. Także życzę Wam i sobie, abyśmy właśnie tej pełnej radości mogli w najbliższym czasie doświadczać.